Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The 50th Law to książka z pogranicza autobiografii, strategii i literatury rozwoju osobistego, napisana przez Curtisa 50 Centa Jacksona we współpracy z Robertem Greenem. Jej osią jest zasada opisana jako nie bać się niczego, rozumiana nie jako lekkomyślność ani brak odczuwania lęku, lecz jako zdolność do działania mimo niego. Autorzy zestawiają doświadczenia Jacksona od dorastania w Southside Queens po budowanie kariery muzycznej i biznesowej z przykładami postaci historycznych oraz refleksjami nad władzą, niezależnością i adaptacją. Książka nie proponuje klasycznego programu pozytywnego myślenia. Zamiast tego akcentuje trzeźwą ocenę otoczenia, samodzielność ekonomiczną, odporność na niepowodzenia i gotowość do zmiany kierunku. Green wnosi do narracji kontekst historyczny i strategiczny, a Jackson przedstawia praktyczną perspektywę człowieka funkcjonującego w warunkach wysokiego ryzyka. Celem publikacji jest pokazanie, że strach często wzmacnia zależność od opinii innych, pozornej stabilności i utrwalonych ról. Natomiast świadome konfrontowanie go może zwiększać sprawczość. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, strach jako informacja, a nie sygnał do wycofania. Centralna teza The 50th Law polega na zmianie stosunku do strachu. Autorzy nie twierdzą, że skuteczni ludzie nie odczuwają zagrożenia, niepewności czy napięcia. Ich zdaniem różnica polega na tym, że nie pozwalają tym odczuciom automatycznie decydować o swoim zachowaniu. Lęk może wskazywać realne ryzyko, ale równie często jest reakcją na możliwość porażki, krytyki, utraty statusu albo odejścia od znanego schematu. W tych przypadkach wycofanie daje chwilową ulgę, lecz długofalowo zmniejsza pole działania. Książka przedstawia opanowanie jako praktyczną formę siły. Chodzi o zdolność zachowania koncentracji, obserwowania sytuacji i podejmowania decyzji wtedy, gdy presja skłania innych do impulsywnych reakcji. Doświadczenia 50 centa służą tu jako ilustracja życia, w którym niebezpieczeństwo nie było abstrakcją, a trafna ocena ludzi i okoliczności miała bezpośrednie konsekwencje. Przeniesienie tej zasady do pracy lub biznesu nie oznacza naśladowania ulicznej logiki. Oznacza raczej rozróżnianie między ostrożnością opartą na faktach, a paraliżem wynikającym z wyobrażeń. Autorzy proponują, by lęk analizować, oswajać przez działanie i wykorzystywać do lepszego przygotowania, zamiast traktować go jako ostateczny zakaz. Po drugie, oko Hustlera, czyli bezlitosne rozpoznawanie rzeczywistości. Jednym z najbardziej charakterystycznych pojęć książki jest Hustler's Eye, czyli nawyk patrzenia na rzeczywistość bez życzeniowych zniekształceń. Autorzy wiążą tę postawę z koniecznością dostrzegania zarówno okazji, jak i zagrożeń, zanim staną się oczywiste dla wszystkich.
Nie chodzi przy tym o cyniczne przekonanie, że każda relacja jest manipulacją. Chodzi o odrzucenie wygodnych założeń, na przykład, że instytucja zawsze zapewni bezpieczeństwo. Współpracownik ma identyczne interesy, albo dotychczasowy model działania będzie trwał bez zmian. W ujęciu Greena i Jacksona realizm wymaga obserwacji zachowań, a nie tylko słów. Wymaga też przyjęcia informacji niewygodnych dla własnego obrazu sytuacji. Człowiek, który uznaje jedynie dane potwierdzające jego nadzieje, podejmuje decyzje z opóźnieniem i łatwo staje się zależny od cudzych interpretacji. Książka łączy tę zasadę z przykładami strategicznego myślenia i z biografią 50 centa, dla którego umiejętność odczytywania zmieniającego się układu sił była podstawą przetrwania oraz późniejszego działania w branży rozrywkowej. Praktyczne znaczenie tej idei jest proste, lecz wymagające. Warto regularnie weryfikować własne założenia, sprawdzać, gdzie fakty nie zgadzają się z planem i reagować, zanim presja wymusi zmianę. Realizm ma tworzyć podstawę odwagi, a nie pesymizm. Po trzecie, małe imperia jako sposób na ograniczenie zależności. The 50th Law konsekwentnie przeciwstawia autonomię biernej zależności. Autorzy używają idei małych imperiów, aby opisać budowanie własnych zasobów, kompetencji i źródeł wpływu. Nie jest to wyłącznie zachęta do zakładania firmy. Szersza zasada mówi, że osoba opierająca całe bezpieczeństwo na jednej organizacji, jednym kliencie, jednym źródle dochodu czy jednej roli społecznej ma ograniczone możliwości negocjowania.
Lęk przed utratą tej podstawy może skłaniać ją do przyjmowania niekorzystnych warunków. Książka odwołuje się do drogi 50 centa, który przechodził od środowiska ulicznego do muzyki i przedsięwzięć biznesowych, szukając większej kontroli nad kierunkiem własnej pracy. Najważniejsza nie jest jednak dosłowna biograficzna ścieżka, lecz zasada zwiększania sprawczości. W praktyce może ona oznaczać rozwijanie umiejętności możliwych do zastosowania w różnych miejscach, tworzenie profesjonalnej sieci kontaktów. Rozumienie finansów własnej pracy albo stopniowe rozwijanie dodatkowego projektu. Autorzy nie przedstawiają niezależności jako stanu pełnej samowystarczalności. Każdy działa w relacjach i strukturach. Podkreślają natomiast wartość posiadania alternatyw, ponieważ alternatywy zmniejszają podatność na szantaż emocjonalny i ekonomiczny. To odróżnia ich podejście od porad ograniczających się do większej pewności siebie. Pewność ma wynikać z realnie zbudowanej pozycji, a nie jedynie z deklaracji. Po czwarte, płynność działania i przechodzenie ku większej dźwigni, autorzy krytykują przywiązanie do jednej tożsamości, stałego planu kariery lub sprawdzonej metody działania. W świecie opisanym w The 50th Law warunki zmieniają się szybko, a przewagę utrzymuje ten, kto potrafi uczyć się, przemieszczać i dostosowywać bez poczucia, że każda korekta jest osobistą porażką. Jackson jest przedstawiany jako przykład takiej płynności, ponieważ nie zatrzymał się na jednej roli, lecz wykorzystywał kolejne możliwości w muzyce, wizerunku i biznesie. Ważne jest, że adaptacja w tej książce nie oznacza chaotycznego reagowania na każdą modę. Ma być oparta na obserwacji, rozpoznaniu własnych zasobów oraz szukaniu pozycji o większej dźwigni. Dźwignia oznacza tu możliwość osiągania szerszego efektu dzięki lepszemu wykorzystaniu czasu, wiedzy, relacji, kapitału lub kanałów dystrybucji. Zamiast kurczowo chronić pozycję, która przestaje dawać rozwój, warto dostrzec, gdzie nabyte doświadczenie może mieć większą wartość. Ta perspektywa jest szczególnie użyteczna w niestabilnych branżach, ale nie obiecuje łatwego awansu. Wymaga rezygnacji z części komfortu, uczenia się od podstaw i przyznania, że wcześniejszy sukces nie gwarantuje przyszłej skuteczności. Autorzy uznają tę gotowość do zmiany za element wolności. Osoba mniej przywiązana do jednej etykiety jest trudniejsza do zastraszenia utratą dotychczasowej pozycji. Na koniec, świadomość śmierci i przeciwstawianie się nawykowi odkładania. Ostatni wymiar filozofii książki dotyczy śmierci, określanej przez autorów jako kontakt z wzniosłością. Ten temat nie służy budowaniu nastroju grozy ani romantyzowaniu ryzyka. Ma podważyć codzienny mechanizm odkładania decyzji, rozmów i działań na nieokreśloną przyszłość. Autorzy argumentują, że świadomość własnej skończoności może porządkować priorytety. Kiedy człowiek uznaje, że czas jest ograniczony, mniejsze znaczenie zyskują drobne urazy, potrzeba ciągłej aprobaty i lęk przed chwilowym dyskomfortem. Wątek ten jest związany z doświadczeniem 50 centa, który przeżył postrzelenie, oraz z przywoływanymi w książce tradycjami filozoficznymi i postaciami historycznymi. Kluczowa pozostaje jednak praktyczna konsekwencja: intensywność nie musi oznaczać pośpiechu. Może oznaczać bardziej świadome wybieranie tego, na co przeznacza się uwagę, i kończenie spraw, które są naprawdę ważne. Z perspektywy książki osoba unikająca myśli o śmierci łatwo wpada w iluzję, że zawsze będzie jeszcze dogodniejszy moment. Osoba, która przyjmuje ograniczoność czasu, może działać odważniej i mniej defensywnie. Jest to zarazem jedna z bardziej wymagających części The 50th Law, ponieważ nie daje prostej techniki. Proponuje raczej trwałą zmianę perspektywy, w której bezpieczeństwo nie jest najwyższą wartością, a świadome wykorzystanie czasu staje się miarą niezależności. Podsumowując, The 50th Law będzie najbardziej wartościowa dla czytelników zainteresowanych przedsiębiorczością, zmianą zawodową, negocjowaniem własnej pozycji oraz psychologicznym wymiarem działania pod presją. Może również zainteresować odbiorców twórczości 50 centa, ponieważ jego doświadczenia nie są dodatkiem promocyjnym, lecz podstawowym materiałem, na którym książka buduje swoje tezy. Nie jest to jednak publikacja dla osób oczekujących łagodnego poradnika o samopoczuciu lub szczegółowego podręcznika prowadzenia firmy. Jej język bywa konfrontacyjny. A nacisk na samodzielność i hustle może budzić zastrzeżenia, zwłaszcza gdy indywidualna sprawczość zdaje się przesłaniać bariery społeczne i ekonomiczne. Praktyczna korzyść z lektury wynika przede wszystkim z połączenia pięciu elementów rozpoznawania własnego lęku, realistycznej obserwacji, budowania alternatyw,
elastycznego rozwijania kompetencji oraz świadomego traktowania czasu. Książka wyróżnia się wśród podobnych tytułów formą.
Zamiast opierać się wyłącznie na akademickiej psychologii albo na historii spektakularnego awansu,
zestawia strategiczne komentarze Roberta Greena z doświadczeniem Jacksona z ulicy, muzyki i biznesu.
To połączenie nadaje jej wyrazisty, niekiedy nierówny ton, ale także konkretność. The 50th Law nie obiecuje usunięcia strachu.
Przedstawia go jako stały element życia, nad którym można stopniowo odzyskiwać kontrolę dzięki trzeźwości, przygotowaniu i gotowości do działania.
Jeśli chcesz nas wesprzeć 50 cent, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.